Co to się stało? Dalaj Lama publicznie pocałował w usta chłopca, a potem kazał mu ssać swój język. Czy buddyjski duchowny przywódca też jest pedofilem? A czy wiedzieliście, że jest komunistą? Cezary Kłosowicz, Idź Pod Prąd na żywo, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do pisania komentarzy, do zadawania pytań, do polubiania.
I do udziału w sądzie.
I do udziału w sądzie. A w sądzie, czy komuniści kontrolują Franciszka i Dalaj Lamę? Tak? Nie. W niewielkim stopniu lub nie wiem. Takie są opcje do odpowiedzi. A ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd.
Witam, jutro też w sądzie.
Jutro tak, jutro też będzie.
No tak się tutaj, taka zbieżność słów. Nasz język ma pewne, trzeba troszeczkę logiki niekiedy i wiedzy jakiejś uprzedniej zastosować, żeby zrozumieć, co się mówi. Jutro też będę w sądzie, nie takiej wybierz to i tamto, tylko w
ale
sądzie.
Ale tam też będą wybierać, no, czy tak.
Będą wybierać.
Czy tak.
Czy nie. Ale będzie sąd.
Będzie jeden sąd.
Czyli apelacyjny
sądujący.
I to wszystko się dzieje, że tak powiem, nie na żarty, tylko naprawdę za wolność słowa, za wykorzystanie z konstytucyjnej wolności słowa i religii można być przez 4 lata obrabianym przez prokuratury, sądy i tak dalej. To wszystko się w Polsce dzieje, jak wiecie. Jutro no, kolejna rozprawa tych rozpraw, to już ja nie liczę, ale dużo.
Trochę było, a kto wie, ile będzie.
A kto, to jeszcze nie wiemy, no może jutro już się jakoś coś skończy wreszcie, ale jutro ciekawostka, szczególnie dla naszych widzów, których treści biblijne są istotne, to jutro będzie zeznawało...
Trzech pastorów
reprezentujących różne, można powiedzieć, kierunki i duszpasterskie, i też różne kościoły. Także bardzo się cieszę, że sąd i też Polacy, mam nadzieję, bo zwykle no, staramy się nagrywać to i sąd do tej pory się zgadzał. Mam nadzieję, że tu się nic nie odmieni. Jutro już o 11:45, tym razem wcześniej, rozpoczynamy ten program na żywo. Będziemy już dla Was transmitować to, co się będzie działo w sądzie. Mam nadzieję, że usłyszycie zeznania 3 pastorów, no bo mnie to słyszycie tam na co dzień, a tu będzie właśnie niezła gratka, żeby na jednej rozprawie takie spotkanie też o charakterze religijnym, to znaczy, bo na tematy wolności religijnej, wolności słowa będą, no i cała ta rozprawa tego dotyczy, no to i te zeznania też tego będą dotyczyć, także zapraszam już. 11:45 zaczynamy, jeśli się rozprawa skończy gdzieś około 13:00, no to przechodzimy płynnie, jak Bóg da, w komentowanie, w ten codzienny program o 13:00.
Także jutro program o 13:00 będzie o 11:45.
Tak, no tak, no tak się mi, złożyło. No.
Tu mi liczą w reżyserce, że to już w pierwszej instancji były 4 rozprawy, a w apelacyjnej to już będzie 3.
Aha, no czyli też można wyrównać rekord.
Na razie będzie 7.
Czyli no tak, no już trochę jest, a jeszcze do tego przez różne rozmowy z panią prokurator i tak dalej, także no, wielkiego natężenia nie ma, ale no, sprawa już się, widzicie, ciągnie wiele lat, bo to już chyba czwarty rok albo i więcej nawet, nie, biorąc pod uwagę, że prokuratura bardzo ciężkie śledztwo prowadziła przez ponad rok. I nawet wyższa instancja, czyli tacy bliscy współpracownicy Ziobry, musieli wyrazić zgodę na przedłużenie tego śledztwa. No, szukali biegłej, nie? Która by się tak rozbiegnęła, nie?
No i przybiegła.
No i się biegła, znalazła. No. Wiecie, szukajcie, a znajdziecie. No, ma to w dwóch kierunkach zastosowanie.
Ale wróćmy jednak do dzisiejszego tematu, procesu.
No też religijny.
Jutro też tak, religijny. Wydarzyły się rzeczy, że aż trudno
uwierzyć.
Trudno o tym mówić. Dalaj Lama, tak, taki duchowy przywódca, rzekomo reinkarnowany już 14 raz.
Stary dziad. No, może stąd te zbereźności?
Od średniowiecza.
Od średniowiecza się reinkarnuje. No. No
co najmniej. Tak mu liczą. Został sfilmowany na publicznym spotkaniu w Indiach. To jest Dalaj Lama, to przedstawiciel buddyzmu tybetańskiego. Młody chłopiec tam przychodzi się przytulić i tenże Dalaj Lama najpierw każe mu się pocałować w policzek, potem go całuje w usta, a potem jeszcze wyciąga język i mówi: zsi mój język. Nie będziemy tego pokazywać.
Wiesz, ale... jakby tam doszło do kolejnej reinkarnacji, to czy on się nie zmieni w co gorszego teraz? No bo jak wiesz, jak on 14 razy próbował, bo ja tam, wiecie, nie jestem wielkim specem od buddyzmu, ale wiem, że reinkarnacja to przekleństwo dla buddystów.
A nie, bo tu Dalaj Lama to już jest taki wysoki poziom tej reinkarnacji, że on już w ogóle sam decyduje, w kogo potem się reinkarnować. On
no
już
tak.
Jest tak, już takie już wcielenie Buddy.
No wszystko fajnie, ale czy on poziomie. Się kiedyś wybiera do tej nirwany, czy nie?
To już tak dokładnie, to nie wiem.
Widzisz, no to ale chyba ja zaczynam tu logikę, że wiesz, że tamtej reinkarnacje to jest przekleństwo, a to wyzwolenie się z tego cyklu reinkarnacyjnego, czyli ta nirwana jakaś, jest celem. Jak on 14 razy próbował i nic mu się nie udało, nie? Wyjść z tego cyklu, a teraz go przyłapano z dzieckiem, no to czy to może to jest i powód? Wy się, buddyści, zastanówcie. No trochę co jaja robimy, wiecie, ale my tak zawsze. No to i z tego też.
On się tak reinkarnuje, żeby innym pomóc się też. Wiesz.
Aha. I dlatego ma takie...
Wyzwalać z cierpienia.
Ten język to tak wywalił właśnie w ramach tej pomocy, sugerujesz.
Tu już nie wiem, ale
już
faktem jest,
nie
że...
wiedzą?
Faktem jest, że później opublikowano przeprosiny, więc to chyba...
Źle.
Chyba coś jednak źle.
Że ta reinkarnacja coś słaba.
Był chłopiec tego życzenia nie spełnił szczęśliwie.
No, jakiś mądry chłopiec.
Służby prasowe, biuro prasowe Dalaj Lamy napisało: jego świętobliwość pragnie przeprosić chłopca i jego rodzinę, a także wielu przyjaciół na całym świecie za ból, jaki mogły spowodować jego słowa. Jego świętobliwość często dokucza ludziom, których spotyka w niewinny i żartobliwy sposób, nawet publicznie i przed kamerami.
Czyli wreszcie przeprasza, czy nie? To jest niewinny, czy winny?
To jest dobre pytanie, ale to może widzisz.
Ale to jest problem prawdy obiektywnej, nie?
W buddyzmie problem winy jest trochę...
No właśnie.
Bardziej skomplikowany. No.
Znaczy bardziej rozmyty, chyba chciałeś powiedzieć.
Zależy też w którym, bo tych buddyzmów...
No tak, no, tu żeby też nie było, że Dalaj Lama jest reprezentantem wszystkich buddystów, tak jak papież jest reprezentantem wszystkich katolików, nie mylić z chrześcijanami, bo chrześcijan to on w ogóle nie reprezentuje, tylko organizację katolicką, nie? A Dalaj Lama, no to jeden z takich chyba czterech głównych odłamów i to jeszcze jakichś tam podzielonych, wiecie.
Z samego buddyzmu
tybetańskiego. Także on nawet nie jest, nie można powiedzieć, że jest przywódcą religijnym wszystkich Tybetańczyków, nie? Bo tylko jakiejś tam części, no ale służy jako taka ikona.
Za tę głowę tak,
właśnie,
niby tego państwa, chociaż ta. Już zadeklarował, że jak będzie okazja, to odda demokratycznym
no
niewybranym
tak,
władzę.
Ale... On chyba władzę pełnił, ci Dalaj Lamowie, władzę też państwową. Tam był sojusz tronu i ołtarza tak na sztywno, nie? Także on jest takim przywódcą też politycznym, można tak powiedzieć, ale zobaczcie, że chociaż tych odłamów buddyzmu jest bardzo, bardzo dużo, już po śmierci Buddy tam w kilku kierunkach to poszło, tam północ-południe, ale i później jeszcze na różne inne, to tam, wiecie, inna rozmowa i mówię, ja tu nie jestem żadnym znawcą, tak tylko... ile potrzeba, żeby wiedzieć, że to nie jest droga do prawdy ani do Boga. Także to się podzieliło na wiele przeróżnych wersji, ale zobaczcie, w kulturze Zachodu to właśnie Dalaj Lama jest, praktycznie tylko on jest znany, bo oczywiście w jakichś tam środowiskach bardzo zapoznanych z filozofią buddyjską, no to pewnie są tam inni znani, ale dla takiego przeciętnego zjadacza chleba na Zachodzie, no to jest Dalaj Lama, przywódca tam duchowy i polityczny, tam Tybetańczyków, ale ogólnie też buddystów, tak się go postrzega. I tu myślę, że jest, że tak powiem, klucz do odpowiedzi na to całe pytanie, które stawiamy. I tu pani Hania Shen przypomniała bardzo trafnie, że ten człowiek nie tylko no, teraz tym skandalem, powiedzmy, zasłynął, no nie wiem, czy to dobre słowo, no zbłaźnił się raczej, nie? Bo obrzydliwstwo totalne. Ale on w 2010 roku, zdaje się, wychwalał marksizm. Warto to przypomnieć. Także myślę, że tu jest tajemnica jego sukcesu. Dlaczego on stał się ikoną buddyzmu? Nie? Trzeba jasno powiedzieć, absolutnie większość buddystów to nie są marksiści. Zapewne są jacyś tam buddyści, marksiści, ale większość pod tym względem politycznym, no to porządni, normalni ludzie. Szczególnie mówię też o tych buddystach, którzy są na Zachodzie, także pośród naszych widzów są buddyści, nie? Także absolutnie oni z marksizmem nie mają nic wspólnego. A ten, to wcielenie tam piąte przez dziesiąte, nie? Szesnaste czy czternaste, czy któreś tam to ty Czarek licz, bo ja to już się pogubiłem, ja to tych procesów sobie nie umiem już policzyć, a jeszcze bym te wcielenia wszystkie miał wyliczyć, to już ja nie, zwoje wysiadają. No w każdym razie zobaczcie, że akurat on trafił, że jest marksistą, trafiło. Nie? I wychwala Marksa, nie? Czyli Budda wychwala Marksa, tak by trzeba powiedzieć, no wierząc w te różne zabobony czy przesądy jego dotyczące, nie? Które tam część buddystów także, ale nie tylko, powtarzają. Nie? Myślę, że podsumowując, ten człowiek z jednej strony ma jakieś poważne, jakby to powiedzieć, no odchyły od normy, nie? Nie znamy, no bo na razie widzimy tylko ten publiczny obrazek, ale z tego, co mi mówiłeś przed programem, jakiś drugi w hierarchii tych buddystów, no to ma już dużo problemów z różnymi tymi obyczajowymi, seksualnymi zbrodniami, skandalami, czy jak to tam zwał. Nie wiem, czy potrafisz jego imię.
Może nie będę
łamał języka.
Ale jest taki drugi niby w hierarchii, który no ma tych oskarżeń o molestowanie różne seksualne sporo. Sogyal Rinpoche.
No jednak się porwałeś, no i dobra, no. Niech będzie. Wiecie, tu jest taki ksiądz, no kibice Legii, przepraszam, nie Legii, bo to Legii to Jędraszewski, ale Jagiellonii to chyba się trochę wstydzą, jakiś na D, nie? Ksiądz D. Właśnie sąd uznał, że jak on tam się masturbuje przed kamerą i wysyła jakiejś pani, to nie jest to pornografia, tylko że to są jakieś obsceniczne tam i jakoś już go tam, wiecie, tak sąd traktuje ulgowo, nie? No ale to widzicie, no gdzie nie rzucić kamieniem, to trzy kropki. W każdym bądź razie...
Sogyal Rinpoche, autor bestselleru Tybetańska Księga Życia i Umierania i tak dalej. Już nie żyje, ale oskarżeń o te molestowania to miał mnóstwo. No, brutalność, takie
nie sława
takie
żyje,
rzeczy.
Nie? Chłop nie żyje, a on się nie reinkarnował tam w coś?
Tego nie wiem.
Media nie podają, w czym on teraz chodzi, w jakiej powłoce
tego nie wiem,
śmiertelnej.
No, nie. Ale że zmarł cztery lata temu, to teraz może być reinkarnacja jeszcze bardzo mała, także może jeszcze go szukają.
Aha, czyli no, cóż wiecie, no, bo to, ja nie wiem, czy ten to mógł w zwierzę się zmienić, czy nie?
Nie widzę przeszkód.
Ta religia jest, znaczy to nawet nie jest religia, drodzy państwo, warto to przypomnieć, że to jest sposób uniknięcia cierpienia, nie? Tak Budda sobie chodził i myślał, jak tu się wylasować z cierpienia, nie? Żeby nie cierpieć, nie? No i tam sobie pewne takie jakieś mniej lub bardziej mądre, no, pomysły wymyślił, na przykład jednym z nich to jest, żeby nie pragnąć, no bo źródłem cierpienia jest pragnienie, czego czegoś chcesz, nie dostajesz, no to cierpisz. No to jak nie będziesz pragnął, to nie będziesz cierpiał i spokój, nie? No oczywiście jest to jakiś tam utopijny taki tam wymysł, także nawet się tam ludzie spierają, czy to jest religia, czy to jest bardziej system taki filozoficzny, nie? No, ale to zostawmy. Na pewno komuniści zrobili użytek. Zobaczcie, że oni szukają ludzi, którzy mają jakieś słabości moralne, nie? Na przykład papież Franciszek, no to sam nawet się trochę przyznał, że on był edukowany życiowo przez taką komunistkę starszą trochę, doświadczoną, nie? Wczorajśmy mówili o różnych politykach z Platformy, którzy też tam wymieniali ze znajomymi doświadczenia i nie tylko. I ja jestem pewien, że w Pekinie to wszystkie taśmy z tych spotkań, z tych wykładów tej starej komunistki do tego młodego księżulka, to wszystko jest zarejestrowane i oni tam mają, nie? Zresztą jeden z dysydentów z Hongkongu, który występował w naszej telewizji, to powiedział, że nie tylko mają tam z różnych krajów i tak dalej. Oni mają w Watykanie kamery, bo Huawei i cały osprzęt chiński oplata Watykan i wszystkie te, że tak powiem, liturgie, które się odprawiają, są na żywo transmitowane w Pekinie i oni se tam je nagrywają, kopiuj wklej robią i później jak trzeba któremuś hierarsze jakąś liturgię tam taką bardziej w zaufanym gronie przypomnieć, no to mają, a do tego jeszcze płacą horrendalne sumy. Mówił o 2 miliardach dolarów rocznie, które Komunistyczna Partia Chin wypłaca Franciszkowi w ramach usług wspierania komunizmu w świecie. I zobaczcie, że ten przywódca katolików, który wspiera bezpośrednio i komunistów chińskich, to od dawna, a teraz już zbrodniarza, ludobójcę Putina, że tak powiem na ostro, że on też twierdzi, że apostołowie, pierwsi chrześcijanie to byli tam marksiści, komuniści,
że Jezus
też był. Zobaczcie, że tu nastąpiło takie ekumeniczne albo bardziej międzyreligijne zbratanie papiestwa katolickiego i lamostwa, czy jak to nazwać, buddyjskiego czy tybetańskiego, nie?
Dobrze łączą,
no patrz,
niedzielą.
Że
wszyscy ludzie będą brać mi.
Komuniści rzeczywiście dobrze łączą religię. Wszystkie zaczynają im służyć.
Papież Franciszek tak opowiada o tej kobiecie. Pytany, czy były jakieś kobiety, które pozostawiły po sobie ślad w jego życiu. I tak jedna z nich nauczyła mnie rozumieć rzeczywistość polityczną. Była komunistką.
No już tam
dawała mi książki, co prawda komunistyczne, ale nauczyła mnie myśleć o polityce.
No on tam mówi, że często się z nią spotykał, rozmawiał i różne takie tam rzeczy. No wiecie, jak tam 20-paroletni chłopak tak namiętnie się spotyka z jakąś komunistką, to muszą z tego jakieś taśmy być. To ja tam, wiecie, stary cap jestem i ja nie wierzę w takie bajki, jak oni tu opowiadają, albo o tych reinkarnacjach, albo o tym, że oni tam tylko gwiazdy podziwiali i tak dalej. W każdym razie komuchy chińskie mają haki zarówno na przywódcę katolików, jak na ikonę, powiedzmy, buddystów. No bo tu powiedzenie o przywódcy buddystów to nie można. Można tylko powiedzieć o pewnej części tego buddyzmu tybetańskiego. Ale na pewno Dalaj Lama stanowi taką ikonę buddyzmu na Zachodzie i nawet szerzej można powiedzieć ikonę religii Wschodu. Nie? Że kiedy chcą kogoś właśnie z tego kręgu kulturowego, no to Dalaj Lamę się pokaże. Nie? Że on robi...
Nobla za... dostał.
To i Bolek też
bojowego.
Dostał. Nie, noż to jaki. No, żadnego poważnego nie dostanie. No to takie właśnie mają, takie zrobili. Przecież to Nobel
zawsze
nie wymyślił.
Zawsze mógłby z literatury może jakieś jeszcze dostać.
Nobel, który ten, wiecie, tam dynamit tego wynalazł, znaczy tę ustanowił nagrodę, no to on mówił o poważnych sprawach. Ale później tam ten jego komitet stwierdził, że zrobią też tam pokojową nagrodę, żeby różnym takim koleżkom, co tam się bardziej chce ich spopularyzować, komuniści też zwykle mają w tym poważny interes, no to im się daje pokojową nagrodę Nobla. Także widzisz, zobacz, i ten też dostał, nie? Także... Mamy komunistów, którzy kontrolują katolików za pomocą Watykanu i papieża Franciszka i mamy buddystów, przynajmniej tych na Zachodzie. nie? Przynajmniej takich buddystów, takich jak Sztur. Mówię Sztur oczywiście nie o tym, no, jakby to powiedzieć, człowieku, tylko o jego kreacji artystycznej w filmie. W filmie Pogoda na jutro, zdaje się. Tam on, ten Sztur, nie pamiętam jak się on nazywa w filmie, no to wybaczcie, no pamiętam aktora. Może ktoś przypomni, jak się nazywa postać, którą on kreuje.
Józef Kozioł.
Józef Kozioł, niech będzie.
Też reżyserował Sztur.
Też reżyserował, czyli wiedział, co robi i w jakiej roli siebie obsadził. No on wychodzi z zakonu, próbuje odbudować stare życie. Trochę zaspoileruję, ale film stary, to już pewnie kto miał obejrzeć, to obejrzał. I ląduje gdzieś na ulicy, wyśpiewując tam na cześć Kriszny, nie? Czyli ogólnie można powiedzieć, że jest taka kategoria religie wschodu i tam młodzi ludzie się tym fascynują, choć nie za bardzo wiedzą, o co chodzi, można tak powiedzieć. Ten film właśnie też to uosabia, że tu ta stara cywilizacja to zła, a tu te religie wschodu to są fajniuśkie, tam wszyscy ludzie są braćmi, jak w komunizmie normalnie. Wszyscy się uśmiechają, nie? I tacy i wchodzą w jakieś wyższe stany świadomości. No tak ten film to pokazuje, także mówię o tym takim, kiedyś to się mówiło o symbolu, dzisiaj mówi się o memie, nie? Podobno Jan Paweł II też już jest memem dla tego nowego pokolenia Polaków. No, to dużo memów, ale wróćmy do tych postaci faktycznych, czyli mamy sterowanego z Moskwy i z Pekinu papieża Franciszka, no i teraz dowiadujemy się bardzo brzydkich rzeczy o Dalaj Lamie, no bo kiedy on te kilkanaście lat temu opowiadał o tym, że jest marksistą, to tak nie za bardzo to się przebiło do opinii publicznej.
Tak, on mówił tak na przykład. Marksizm posiada swój wymiar etyczny, a kapitalizm to tylko dążenie do osiągania zysków.
No widać, że tak może mu się i wciela coś, ale rozum ale to gdzieś został po drodze.
Wcześniej mówił jeszcze, że jest marksistą, ale nie leninistą.
Czyli nie leniwym marksistą. Pracowitym marksistą jest.
Na przykład
no to jeszcze
mówił
gorzej,
tak.
Wolałbym, żeby był leninowskim.
Tak. Kiedy byłem w Pekinie, powiedziałem chińskim przywódcom, że chcę wstąpić do partii komunistycznej.
No super.
Komuniści troszczą się przede wszystkim o równość i prawa pokrzywdzonych. Jest to bliskie zasadom buddystów. Altruizm, troska o innych, szczególnie o tych, którzy
nie potrzebują. Komuniści.
Ponadto
a mówiłem, że z rozumem gorzej? Może i boskość się przeniosła
ale później
przez te reinkarnacje, ale rozum gdzieś został.
Później mówię o różnicach, ale najpierw...
Zagubiony w akcji?
Najpierw ciekawie powiedział, że komunizm jest rodzajem humanizmu, tak samo jak buddyzm.
Mhm. No czyli to nie jest religia. No to zresztą mówię. No to później... widać, że on jest prawdziwie tym marksistą, wiesz?
Tak,
że... Oczywiście o kapitalizmie i jego etycznym fundamencie, czy moralnym fundamencie, bo fundamentem moralnym kapitalizmu jest właśnie wolność, którą dał nam Stwórca, a która opisana jest w jego objawieniu w księdze, w Biblii, nie? Także bez chrześcijaństwa, bez Biblii nie byłoby kapitalizmu.
Powiedział też, ale powiedział jednak, że wprowadzenie trochę kapitalizmu w Chinach to dobre dało skutki.
Czyli on normalnie tak jakby czytał dokumenty biura politycznego KC, tam chińskiej partii komunistycznej. No.
I tak,
PCK,
religie nieteistyczne, KPK. Takie jak buddyzm, zaczynają się na poziomie człowieka, który potem przemienia się w Buddę. Dlatego między komunizmem jest, jeśli właściwie go wprowadzić. A buddyzmem, jako dwiema formami humanizmu, nie ma sprzeczności.
Jest pełna synergia. Tak. No,
ale zobaczcie. Też powiedział, że komunizm nigdy nie był samym sobą, bo się przekształcał w totalitaryzm i to już niedobrze.
I to
ten marksizm jest komunizmem właściwym, a leninizm to już jest
niewłaściwy. To są błędy i wypaczenia. I oczywiście on nie wie o zbrodni na placu Tiananmen i towarzyszących zbrodniach i do dzisiaj nie wie o obozach koncentracyjnych i on takie, zobaczcie, laurki komunistom chińskim akurat wystawia, że oni są dobrzy, że on by się do KPH zapisał i różne takie bzdury. No można powiedzieć, że tak powiem, na rozumie trochę.
Jeszcze powiedział, że zbyt duży nacisk kładzie na nienawiść. Ten
komunizm.
Chyba nawet marksizm, nie wiem. Komuniści wciąż mówią o walce klasowej, o nienawiści. Nauczają innych o wadze walki nienawiści, a przez to sami rozwijają sobie nienawiść, a z nią brak zaufania i podejrzliwość. I dlatego Związek Sowiecki i Chiny są zbudowane na obłudzie. Ale sama walka klasowa jest jednak też według Dalaj Lamy dobra, tylko bez przemocy, bez nienawiści. Bo klasę robotniczą się wykorzystuje i muszą walczyć, żeby to ja pamiętam, było, ale bez stosowania siły.
Ja pamiętam, że Jan Paweł II dokładnie takie same kucypały opowiadał na Soborze Watykańskim II. Bo on mówił, że do tej pory to się nam mówiło, że komuniści to źli, że komunizm jest zły, trzeba potępiać i walczyć z komunizmem. To Jan Paweł II, tak mniej więcej skracam te jego przydługie wywody. A ja wam pokażę drogę doskonalszą. Będziemy kochać komunistów. O! No cóż, to dokładnie mniej więcej ten Dalaj Lama on mówi o tym samym, nie? Także zobaczcie, jak im się jakoś te zwoje przeplatają, nie? No ale wróćmy do tego Dalaj Lamy, bo o papieżach to mówiliśmy wielokrotnie, a o Dalaj Lamie no tak rzadko, bo się tak nie wychylał ostatnio, a teraz wziął się i wychylił. A dokładnie ktoś spopularyzował pewne nagranie, o tak można powiedzieć.
No fakt, że zrobił to publicznie, kiedy było nagrywane. Ludzie tam na miejscu też raczej
cieszyli się, taka, no to znamy to z różnych wyborczych spotkań w Polsce, jak różne głupoty przywódcy polityczni robią, a lud rechocze i wytrzeszcza oczy. No ale wróćmy do Dalaj Lamy. No tak, można by powiedzieć, że taki nie za bardzo rozsądny, ale zwykle no, na świecznik to się takiego no, mało rozsądnego nie wysyła, bo by to tak trochę jak z Gretą, nie? To mówiliśmy, no tak, oczywiście. Chodzi o tę honoris causa po raz trzeci, nie? Wiecie, zadadzą jej pytanie, no i ona się rozpłacze, nie wie o co chodzi, no bida jest, nie? Także tu raczej takich no, ludzi inteligentnych, takich oblatanych, wyrobionych biorą na tego
tak,
typu...
Tak, chociaż jego wybrali, znaczy ten poprzedni Dalaj Lama stwierdził, że będzie tym następnym i potem go odnaleźli, kiedy był małym chłopcem.
Nie no, oczywiście wszystko, te bajki to można...
Ale potem pewnie go...
Ale jak, ja tylko mówię, dlaczego on został wylansowany? Zobacz, przywódców buddyjskich skolko ugodno, nie? Różnych odmian, tak, a ten, tak powiedz jest. Mi, znasz innego oprócz Dalaj Lamy? Ja od razu odpowiadam, nie znam żadnego innego.
Przed chwilą znałem, no, ale już nie pamiętam.
No, bo ja to nawet nie będę próbował, nie? Czy rozumiecie? Został wylansowany w całym zachodnim przede wszystkim świecie. No to ktoś to zrobił, nie? I teraz już wiemy kto. Bo już wiemy, mamy dwa wskazania. Pierwsze, wychwala marksizm. Chce się zapisać do komunistycznej partii Chin. Nie? Opowiada jakieś głodne kawałki, że ten buddyzm i marksizm to praktycznie to samo, humanizm i dobre. Nie? Tylko tam drobne retusze, błędy i wypaczenia, no żeby tak, wiecie, trochę go jednak nie odbierali jako zwykłego komunistę, tylko taki komunista nostalgiczno-ideologiczno-intelektualno-religijno-wcieleniowy. Nie? Już nie będę mówił o tych no, ostatnich wyczynach. Czyli mamy pochwałę komunizmu, nie? No i teraz mamy czyny lubieżne, publiczne czyny lubieżne, przynajmniej te nagrane, które już ujrzały światło dzienne. To są dwa wystarczające elementy, żeby już służby komunistyczne się delikwentem zainteresowały. No podobnie przecież mamy księży katolickich, biskupów, papieży, też na podobnych zasadach byli werbowani. To ksiądz Isakowicz-Zaleski o tym bardzo dużo mówił i pisał do tej pory. Czyli mamy dwa, że tak powiem, jasne ślady. Wychwala komunizm publicznie, ma jakieś lubieżne skłonności, o których ludzie wiedzą, przynajmniej ci wtajemniczeni, nie? No i trzecie, został wylansowany jako pewien symbol religii Wschodu. Nie? I teraz, po co Europie religię Wschodu? Można by takie pytanie zadać. Dlaczego komuniści włożyli tyle wysiłku, żeby spopularyzować religię Wschodu, różne religie Wschodu, tu w liczbie mnogiej mówię, na Zachodzie? Zastanawialiście się kiedyś państwo nad tym? Jest podstawowa różnica pomiędzy religiami, powiedzmy, tego basenu Morza Śródziemnego, nie? A religiami Wschodu. Nie, do tych religii basenu Morza Śródziemnego no, zaliczamy oczywiście judaizm, czyli Żydów Starego Testamentu. Zaliczamy oczywiście całą kulturę Grecji, tam religia i filozofia, no i oczywiście Rzym, tak w pewnym uproszczeniu. No i we wszystkich tych kulturach, nie, potem na to nakłada się chrześcijaństwo 2000 lat temu, które można powiedzieć zaczyna łączyć te światy, widzimy zjawisko prawdy obiektywnej. Czyli no, może nawet prawdy obiektywnej to źle brzmi, nie? No bo tak jak była prawda nieobiektywna, nie? No po prostu prawdy, no ale podkreślam, że to nie jest moja prawda, twoja prawda, prawda ekranu, jak to ksiądz Tischner mówił, gówno prawda, nie? To nie o to chodzi, tylko że jest fakt, jest prawda i koniec, nie? I na tym bazuje, można powiedzieć, cywilizacja Morza Śródziemnego, czyli nazywa się ją tak w pewnym uproszczeniu cywilizacja judeo-chrześcijańska, że wyrosła ze Starego Testamentu, czyli inaczej mówiąc, z Żydami możemy dyskutować, czy Jezus był Mesjaszem, Zbawicielem, Bogiem, czy też oszustem, jak oni twierdzą. Ale nie podważamy faktów, nie? Że on był, co powiedział, jak. Dopiero zaczynamy się spierać, jak to rozumieć. Nie? Czyli są pewne fakty, a my je interpretujemy. Nie? Podczas gdy, skracając, w religiach wschodu nie ma faktów. Nie ma. Nie ma czegoś takiego jak prawda obiektywna. Jest tylko prawda ekranu. Nie? Znaczy w sensie ekranu, ja jestem ekranem, nie? I to jest moja prawda. No mi się coś wydaje, nie? Jakiś tam nauczyciel mówi, a w Buddzie się wydawało, że jest taki tak, nie? No i teraz, a czy Buddzie, i wiecie, i se deliberują. I mówi, ja zobaczyłem tęczowe światło, nie? Tam jest takie zjawisko, nie? Czy jakieś inne tam światło. I no i teraz, aha, no to już zobaczył, no to znaczy, że już lewituje, nie? Tam coś już mu się... Czyli on poznał prawdę, ale jaką prawdę? No to nawet ksiądz Tischner nie wie, no. Także rozumiecie, nie ma żadnych faktów. Nie ma obiektywnego możliwości badania, bo my mamy, o, to jest słowo Boga, objawione. I teraz czytamy. No, jeden mówi, głupoty. Tam drugi powie, naprani pasterze, nie? Trzeci tam powie, ty, fajne, ale mi się tylko to i to podoba. A trzeci powie, ja biorę całość, ale tak, jak ja to chcę zrozumieć. No, a czwarty zapyta, tam już może piąty, szósty, no może, ale jeśli jest Bóg i to jest Jego słowo, to co Bóg chciał nam przez to powiedzieć? I będą szukać właśnie gorliwie prawdy, którą Bóg chciał objawić przez swoje słowo. Oczywiście stosując rozum, bo Jezus to jasno powiedział do swoich uczniów, dałem wam rozum, abyście mogli rozpoznać fałszywych bogów i prawdziwego Boga. Sprawdźcie sobie, piąty rozdział pierwszego listu Jana.
Taka różnica.
I teraz po co to komuchom potrzebne?
No, nie wiem, choć się domyślam, no bo po co może być komuchom potrzebne?
Cały komunizm też odchodzi od prawdy. Nie ma dobra i zła w komunizmie. To znaczy jest, ale zdefiniowane. Co jest dobre dla partii? To jest definicja dobra w komunizmie jest taka sama, jaką miał Kali w pustyni i w puszczy. Komu? Jak komuniści kradną, gwałcą, zabijają, to teraz armia Putina to robi właśnie. To jest dobrze. Ale jeśli ktoś by komucha, to nie, to źle. To źle. No to jest moralność, to jest prawda, że tak powiem, komunizm. Ale ona się zmienia. Na przykład jest Stalin, nie? I wrogowie, Stalin ma wrogów. No to zabijanie wrogów Stalina jest dobre, nie? Zapamiętaj, bo za chwilę Stalin is dead, nie? I wtedy... Jest dalej komunizm, dalej marksizm, ale teraz jest rehabilitacja. Czyli...
Destalinizacja.
Teraz walka z wrogami Stalina jest...
Niedobra.
Nie, właśnie źle. Teraz jest... Nie, czekaj. Walka z wrogami Stalina była dobra jak przed 50... Jak był Stalin w 50...
A potem nie.
Potem jest pierestrojka, jest taki, wiecie, nie wiadomo co będzie, dobre, a co złe, co wszyscy się patrzą, która frakcja wygra, wygrał Chruszczow. Robimy destalinizację. A. Czyli teraz walka z wrogami Stalina jest dobra.
Niedobra. Nie, walka z wrogami Stalina jest niedobra, a walka z przyjaciółmi Stalina jest dobra.
i wszystkich w tiurmu, i do psychuszki, i tak dalej. No, także widzicie, nie ma żadnej prawdy obiektywnej, nie można nic...
Nie jest łatwo.
Nie jest łatwo i to jest, i to zbliża buddyzm, czy ogólnie religię wschodu z komunizmem.
To mi trochę przypomina jednak też religię zachodu, znaczy Rzymu, bo tam co jest dobre dla kościoła, to...
No to tam to też jest, ale nie tak wprost. Ale nie tak wprost. Żeby przejść na ten wyższy poziom, to musisz złożyć święcenia, znaczy śluby zakonne w zakonie jezuitów. I tam to tak jest. Ale w innych zakonach to tak nie jest.
Znaczy, to ja może podziękuję.
Jest tak w praktyce, nie, że tam z kolei sobie wymyślili, że taką cnotą naczelną katolików to jest posłuszeństwo. Nie, nie posłuszeństwo Bogu, bo jeśli by powiedzieli, że no posłuszeństwo Bogu czy Jego Słowu, no to ja bym się nawet zgodził. Ale cnotą katolicką jest posłuszeństwo komu? Jakiemuś Dalaj Lamie, tylko z ich obrządku.
Papieżowi.
No, papieżowi, biskupowi.
Tu jeszcze widzę drugie podobieństwo, bo no. w Rzymie wymyślili sobie tą sukcesję papieską, że tak jest jeden po drugim.
Reinkarnację
papieską. A tutaj weszli na wyższy poziom, bo już nawet nie, to, reinkarnują no tak to bezpośrednio.
Nie, no bo papież też twierdzi, że on jest... No oni to tak, katolicy się z tym gubią, bo zapyta, wyjdziesz na ulicę i zapytaj, kto jest głową kościoła katolickiego, spytaj katolika.
No i papież. No pewnie papież, nie?
No a pytasz, a Jezus Chrystus?
A nie, to... Ale no, na
to
ziemi.
Też. To, no to, ale to zaraz, to Jezusa nie ma na ziemi?
No jest, ale w tym...
W papieżu. No i Bożej reinkarnacji!
Po płatku za jakiś czas.
A nie, no to na głos kapłana, no to ci się kolęda jakaś no to, przypomniała.
Skoro na głos kapłana, no to kto jest szefem? Kto jest szefem?
I ty widzisz, i ty się nie nadajesz na katolika.
No jak
no i tyle. No, no, no nie poszło. No. Nic, nie chcesz nic zrozumieć, jesteś oporny, bezczelny, pytania jakieś tu zadajesz, kwestionujesz prawdy wiary do kąta. No. Tośmy wytłumaczyli, ale mówiąc i poważnie, katolicy wierzą, że papież nie jest wcieleniem tam Dalaj Lamy, tylko jest zastępcą Chrystusa na ziemi. Zastępcą, vicario Christi. Nie? Czyli, że Chrystus mówi, dobra, słuchaj Franek, ja się nie będę tam zajmował tym, co tu się dzieje, ty będziesz moim teraz tu zastępcą, rób tam, co trzeba, nie? To mniej więcej tak wierzą katolicy. No to zakwestionujcie to, proszę. No, dzwońcie do nas, mówcie, że pastor źle powiedział, że papież nie jest zastępcą Chrystusa na ziemi. No to zobaczcie, że te dwa systemy potrzebują kultu jednostki, nie? Tu im się Budda wciela, 168 raz czy tam któryś, nie? Bo to tam sami nie policzyli jeszcze, bo mówią, że wcześniej też się mógł wcielać, nie? Z 500 lat przed Chrystusem.
Na razie im wyszło, że ten jest 14, chociaż zaczęli tak jakby od trzeciego i takich dwóch do tyłu to sobie podpięli.
No to jakbyś chciał
awansem.
Zobaczyć ten papieski, taką jak to się tych królów, poczet papieży katolickich, nie? To tam będzie Jagiełło, nie, czekaj, to nie ten poczet, to Matejko i inne sprawy. No tam zobaczysz, że kilka set lat po Chrystusie to tak nie bardzo wiedzą, tylko wszyscy ze znakiem zapytania, nie? Ale wierzą, że to są wcielenia, my przepraszam, ci zastępcy prawdziwi. Także zobaczcie, że te wielkie systemy religijne, katolicyzm i taki spopularyzowany na Zachodzie buddyzm, zobaczcie, opierają się na kulcie jednostki. Tak naprawdę opierają się na kulcie jednostki i centrali. Że musi być jakaś centrala i jakiś no, człowiek, który tę centralę reprezentuje. Ci mają Dalaj Lamę, ci mają Francesco, a Polacy się wybili na niepodległość i oni nie uznają papieża Franciszka. Papieżem naszym kto jest? Marszałek Witek, proszę zadeklamować. Kto jest papieżem Polaków? No, i niech mi który podskoczy. No.
Ale wracając to...
Franek komunista.
Tu mówiłeś o tym podobieństwie...
Nasz papież, to jest firma!
Mówiłeś o podobieństwie komunizmu i buddyzmu, ale po co w końcu tym komunistom te religie wschodu?
I to Jurij Bezmienow to opisał. Zresztą Jurij Bezmienow opisuje tylko zwycięstwo pewnej frakcji w komunizmie, bo w rzeczywistości to już w latach 30. Trwały te spory. Wydaje się, że po tym, jak Polacy i część Ukraińców spuścili manto sowieckiej armii, nie? Bo wszyscy marksiści, tamci komuniści w latach 20. i wcześniej, no to wierzyli, że jak już powstanie ta Rosja sowiecka, że jak ona tam będzie miała ten walec zbrojny, Armię Czerwoną, no to ona podbije Zachód, nie? No a myśmy skopali, znaczy nasi przodkowie, skopaliśmy tyłki tej hołocie dziczy ze wschodu pod Warszawą, nie? I pogoniliśmy z powrotem za Ural to towarzystwo. Znaczy, taki był plan, ale endecy tam wymusili uratowanie tych i pokój ryski taki, no, nierozstrzygnięta do końca była ta wojna, chociaż można ją było wtedy rozstrzygnąć. I wtedy tacy, szczególnie włoscy komuniści, jak Gramsci, ten Spinelli zdaje się też taki, co tam później w Unii Europejskiej jest bardzo mocno czczony, oni zaczęli kombinować, że atakiem frontalnym nie da się podbić Zachodu, że chrześcijaństwo i kapitalizm są za silne, żeby jakakolwiek armia dziadów mogła je podbić, nie? I zaczęli kombinować, że żeby zniszczyć Zachód, to trzeba go podminować ideologicznie, czyli trzeba zabrać im ich siłę, nie? Trzeba zabrać im ich siłę. I no, co jest siłą Zachodu? No oczywiście Biblia i Jezus Chrystus, czyli Słowo Boże i osoba Jezusa Chrystusa. No, tam można powiedzieć, że to się przekłada na miliony ludzi, którzy ufają Chrystusowi w cywilizacji zachodniej. Czyli trzeba zaatakować chrześcijaństwo. Starym ludziom nie da się tego zrobić, no to wymyślono inwazję na młode pokolenie. I to się tam, jak nazywa ta rewolucja hipisów? Czy tam jakaś
obyczajowa,
tam obyczajowa, rewolucja seksualna też, nie? No stwierdzili, że no, ludźmi kierują silne popędy i popęd seksualny jest jednym z silniejszych, nie? Do tego jeszcze dochodzi tam chęć przeżycia czegoś, no to tu właśnie dochodziła na ogromną skalę popularyzacja narkotyków, do tego jeszcze przeróżne bodźce związane z ideologią, czyli film, muzyka, make love, not peace, tak? Nie, czekaj, make peace. I teraz wiemy, gdzie Jarek się wychował. W każdym bądź razie ta rewolucja obyczajowa miała zniszczyć fundament chrześcijański, czyli protestancki Ameryki przede wszystkim, nie? No bo to tam się zaczęło, nie? I rzeczywiście, no komuniści już po tych doświadczeniach różnych, oni wiedzieli, że człowiek samym Marksem się nie naje. Czyli opowiadanie kucypałów o tam walce klas i takich rzeczy, to tam może tam paru jakichś szaleńców tego zacznie słuchać, ale większość tu tak wzruszy ramionami i popatrzy, że tak powiem, bokiem na to. Komuniści zrozumieli, że człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga chce relacji z Nim. No i teraz, jeśli by ta młodzież z lat 60. miała szukać w biblijnym chrześcijaństwie, w kościołach protestanckich relacji z Bogiem, no to źle będzie, nie? To znowu ich wychowają na uczciwych ludzi, znowu ci nie będą chcieć być tymi komunistami i różne takie rzeczy, nie? Musimy to inaczej zrobić. No i wymyślili, że dadzą Zachodowi, młodzieży Zachodu, inną religię. Można tak powiedzieć. I właśnie wtedy pojawiła się popularność na Zachodzie tych różnych religii Wschodu. One, tak jak mówię, nie ma prawdy obiektywnej, tylko doświadczenie, nirwany, takie tam różne, nie? Nie ma dobra i zła w tej kategorii Zachodu, czyli twardych kategorii. I to będzie dla nas pole do ogromnych nadużyć, bo i relatywna jest nauka komunistyczna, a szczególnie praktyka, to co pokazywaliśmy, nie? Praktyka jest bardzo relatywna, nie? Jak też i oczywiście w religiach Wschodu pojęcie dobra i zła, sprawiedliwości, kary, to wszystko się rozmywa, nie ma też Boga osobowego, czyli nie ma odpowiedzialności, jest jakiś tam sąd, ale to jako tam gdzieś jakieś dobre i złe uczynki, jak to wie, co dobre, a co złe, że one się jakieś karmy, takie różne tam rzeczy sobie wymyślają. I to zadziałało. I to zadziałało. Lata 80., to wiecie, połowa młodych ludzi, takich, którzy czegoś szukają na Zachodzie, to ląduje w Indiach. Nie? To nawet pisząc o tym skandalu, jedna z takich, jak ona się tam nazywa, tych naszych...
Paulina Młynarska.
Pani Młynarska, to ona też do tej pory się gdzieś z tym nurtem kojarzyła i ona mówi, zjeździłam tych aśramów nie wiadomo ile, nie? Całe tam, wiecie. I co rok to prorok, nie? Co jeden to mądrzejszy. Tu taki, tu śmaki. A doszła do słusznych wniosków i powiedziała, mam w dupie tych starych dziadów. I mówiła też o tej lamie. No. Także bardzo polecam. Zobaczcie, że można ulec jakiemuś tam oczarowaniu, a można ten zachodni zdrowy rozsądek zachować.
Pisze Paulina Młynarska. Ostatnio spotkałam świętego męża, w cudzysłowie, słynnego jogina, intelektualistę w Varanasi w Indiach. Kiedy tylko usłyszał, że pisze książki o prawach kobiet, od razu wygłosił kazanie o obowiązkach kobiet jako matek i żon. Od razu połajanka. A co ty, człowieku, wiesz o tych obowiązkach, pomyślałam. Odrzuciło mnie na kilometr. Dla mnie, jako dla kobiety, matki, twórczyni i jako dla jogini, czas nieomylnych guru się definitywnie skończył.
No już to właśnie
dawno.
Mówię.
Dobrze, że Dalaj Lama przeprasza, ale to niewiele zmienia jak dla mnie.
Tak. No to zobaczcie, że nawet pani joginka poszła po rozum do głowy i jednak jakaś prawda obiektywna jest. Cieszymy się, że wychowanie w kulturze zachodniej, czyli takie kierowanie się rozumem, oceną, prawdami obiektywnymi, znowu przepraszam za to połączenie, ale w odniesieniu do tej prawdy subiektywnej, że każdy ma swoją, no to używam tego pojęcia, że zobaczcie, że wzięło górę i ta kobieta, choć miała predyspozycję, by rzeczywiście pójść w kompletne tango, no to zobaczcie, gada całkowicie rozsądnie.
Damian pisze na czacie, wśród tak zwanych elitek deklarujących się jako niewierzący, buddyzm jest teraz trendy, zwłaszcza te wygibasy zwane jogą, medytacją i diety wege.
No tak, to mówiłem, skąd to się wzięło, dlaczego to się stało takie popularne. I oczywiście ja nie mówię, że w jakichś tam ćwiczeniach, czy w jakichś tam dietach, czy w jakichś tam ziółkach, nie wiem, nie o wszystkim wiem, stąd mówię. Nie mówię, że wszystko, co oni robią, jest złe. Pewne rzeczy to całkiem dobrze im wychodzą, nie? Pewne rzeczy całkiem słusznie obserwują, no bo człowiek, że zobaczcie, otwórzcie sobie list do Rzymian, nie? Tam nie ma objawienia jako Pisma Świętego, nie? Tam jest człowiek, który nie ma Biblii, można tak powiedzieć. A apostoł Paweł mówi, po pierwsze masz stworzenie, czyli wystarczy obserwować świat i już wyciągniesz wiele słusznych wniosków na temat tego, że jest Bóg, że jest to inteligentna istota, że jest to wszechwiedząca, taka no, cudowna intelektualnie, że to stworzenie zapiera dech w piersi, no to stwórca musiał być jeszcze fajniejszy niż stworzenie, nie? Rozumiecie, że to można bez Biblii wykoncypować. A dalej apostoł Paweł mówi, a jeszcze do tego masz sumienie i może ci Dalaj Lama opowiadać o języczkach. A pani Młynarska mówi, to mam w dupie, bo mam swoje sumienie i żaden stary dziad nie będzie mi tu pieprzył andronów o języczkach. No, zobaczcie, jak to działa, nie? A to jest Biblia właśnie.
Ciekawe, że właśnie przed chwilą Johnny Walker ten sam fragment przywołał na czacie. List Pawła do Rzymian 1:18-32 mówi wszystko w tym temacie.
No, także... ale potem jest jeszcze dalej o sumieniu właśnie. O tych, którzy nigdy nie słyszeli, o nieżydach i tak dalej, i tak dalej. Także jakbyście chcieli więcej na ten temat poczytać, to naprawdę jest pasjonująca książka. No tak, ja ją tłumaczyłem, no to trochę możecie jako kryptoreklamę, czy jako reklamę, ale to była jedna z książek, która najbardziej zmieniła moje pole niewiedzy. Że o tym to nie słyszałem. Wiecie, zdobyłem dość dobre wykształcenie. Nie? Z wieloma mądrymi ludźmi rozmawiałem. I o religii, o świecie, o ateizmie, o ewolucji i tak dalej. Ale dopiero ta książka wprowadziła mnie na pole wiedzy, której normalnie człowiek szkolony w takim katokomunizmie nie dostanie. To jest książka Wieczność w ich sercach. Wieczność w ich sercach, Don Richardson. To polecam o tym, jak Bóg docierał ze swoim przesłaniem do przeróżnych kultur na całej ziemi. Docierał i dociera bo to tak trzeba powiedzieć. Chociaż książka no, dotyczy pewnego okresu, ale no, dla mnie to była fascynująca praca. Nie? Taką miałem pracę. Zresztą teraz też moja praca mnie rajcuje. Nie? Wtedy to był duży ten wymiar kognitywny, poznawczy, że tłumacząc, ja wybierałem sobie książki, które chciałem tłumaczyć i one zwykle pokrywały jakiś obszar mojej niewiedzy. Nie? I dzięki temu no, miałem takie studia zaoczne, tłumacząc tam jakąś część tych książek. A no, teraz no, trochę mogę już tam, że tak powiem, podawać dalej tego, co się dowiedziałem. Mam nadzieję, że jakoś tam z chęcią tego słuchacie, no bo inaczej byście chyba nie słuchali, nie? No, czy ja wiem, że zawsze jest grupka służbowa, no ale mówię o normalnych widzach, no to mam nadzieję, że to jest czas, który spędzamy razem wartościowo, że czegoś się dowiadujecie, bierzecie udział, no zobaczcie, ja mówię, a tu nasz widz już z tym samym tekstem wylatuje jeszcze przede mnie normalnie, nie? Tylko no tu Johnny Walker, tak? Masz trochę, zanim to dojdzie do mnie, no to zobaczcie, że wcale nie ja muszę mówić, ale wy podobnie myślicie, doszliście do tego swoimi studiami, swoimi właśnie studiami, to ja nie rozumiem, żeście jakieś tam fakultety skończyli, tylko badaniem pewnych spraw, nie, na własną rękę, słuchając różnych ludzi, obserwując, myśląc, wyciągając wnioski. No a część czasu już od ładnych paru lat spędzamy razem i się tu nawzajem, że tak powiem, stymulujemy tą mądrością i różne ciekawe rzeczy nam wychodzą. Oczywiście nie we wszystkim mamy rację, to ja absolutnie nie twierdzę, nie jestem wcieleniem nie wiadomo czego, tylko takim samym. Zresztą apostołowie, ci prawdziwi, ja nie mówię o tych oszustach, biskupach w sutannach i w tych różnych tam myckach, czy jak się to nazywa, to są uzurpatorzy i oszuści, ale ci prawdziwi apostołowie Jezusa Chrystusa, to kiedy ludzie chcieli w jakiś sposób ich uhonorować ponad to, co się człowieka drugiego, bliźniego honoruje, to oni rozdzierali szaty. Na przykład apostoł Paweł z Barnabą na pierwszej wyprawie misyjnej, jak byli, to w pewnym mieście chciano im złożyć ofiary. Mówią, bogowie, bo tam uzdrowili kogoś, nie? No to bogowie przystąpili na ziemię. I Paweł gadał, to był Hermes, a ten Barnaba, chociaż był, można powiedzieć, mniejszy, jeśli chodzi o to przywództwo w tej grupie, ale mniej gadał i miał chyba dłuższą brodę. Ty już widzę, też chcesz tu mnie wysadzić z siodła. No dobrze, a ja się nie... Będę miał więcej wolnego, proszę bardzo. Co możesz się przesiąść. On miał większą brodę i mniej mówił, to był Zeusem, nie? Czyli ważniejszy w tej hierarchii. Możecie sobie przeczytać Dzieje Apostolskie, nie pamiętam, to jest 14 stawiam rozdział. Niedawnośmy to też czytali i oni mówią, ludzie, myśmy zwykli jak wy ludzie, chcemy wam tylko powiedzieć o Jezusie, który jest Bogiem, który daje zbawienie, który umarł i zmartwychwstał za wasze grzechy, żebyście uwierzyli w Niego. A nie w nas, nie? I nie pozwolili. No to tam ich później ukamienowali, żeby tam sprawiedliwości stało się zadość, nie? No ale to
szybko, sobie, im, się
szybko im się zmieniło. Z Jezusem podobnie, przecież tu Niedziela Palmowa, a potem ukrzyżuj. Także tu Żydzi, tu poganie, niczym się nie różnimy. Rzeczywiście dość łatwo nami manipulować, stąd musimy po pierwsze używać rozumu, nie? Mieć jasne wskazania sumienia, ale musimy mieć też objawienie. Samimi medytacjami, siedzeniem na słupie, jak to, który to był?
Szymon
Słupnik. Siedział na słupie i tam czekał nie wiadomo na co, nic nie wymyślisz. Dlatego Bóg dał swoje słowo, bo wie, że sami nie jesteśmy w stanie ogarnąć całej rzeczywistości. Możemy część rzeczywistości, ale nie całą. Żeby ogarnąć, jaki jest Bóg, czego od nas chce, jak możemy wrócić do Niego, dlaczego jest zło i cierpienie. To nie dlatego, że o, se nie będziemy pragnąć, to nie będziemy cierpieć. To grzech w nas. My jesteśmy źródłem cierpienia. To my zadajemy cierpienie, my sobie też zadajemy, innym zadajemy, sobie zadajemy. Jak wyrwać grzech? Przestać czuć, jak mówią buddyści? Przestać pragnąć? Jezus się z tym zmierzył. Tuż obok Jerozolimy. Stoi sobie na górze Oliwnej kilkaset metrów od bram Jerozolimy i mówi do Ojca, jeśli to możliwe, oddal ten kielich. jeśli można ludzi zbawić, uratować przez jakąś nirwanę, przez medytację, przez reinkarnację, to niech nie idę na krzyż. I to mówi Bóg Syn do Boga Ojca. Gdyby była inna droga zbawienia przez wcielenie 16, 15 czy jakieś safandulaste, to by ojciec powiedział, dobra, spoko, zrobimy to w inny sposób. A wiecie, co się stało potem? Jezus poszedł na krzyż. Bóg Ojciec patrzył, jak jego Syn umiera. I Jezus zawołał na krzyżu. Odsiedziane za ciebie i za mnie. A potem zmartwychwstał. No i stąd jest ta radość Wielkanoc, a nie większość, to już nie rozumie dlaczego, ale to właśnie, że śmierć została pokonana. Grzech został pokonany. Jest ratunek dla ciebie i dla mnie. Jezus powiedział, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, on ze mną. Ale do tego potrzebujesz informacji obiektywnej, czyli objawienia, a nie swojego uczucia.
I dlatego, jeśli chcecie poznać lepiej tę informację obiektywną, to zapraszamy w Lublinie na wystawę Biblii w bibliotece UMCS do 9 maja. Przedłużona jest i tam też będziecie mogli zobaczyć, jak to obiektywne świadectwo przetrwało, jak zostało też przetłumaczone, tak by można je było poznać samemu. A jeśli no, do Lublina za daleko, to zawsze możemy wam wysłać Biblię, piszcie do nas, patrz na stronie idzpodprąd.pl, sklep, możecie zamówić Nowy Testament za darmo, tylko za koszt wysyłki lub też inne wydania Biblii. A właśnie Marta pisze o tym szczęściu. Ja dzięki Jezusowi i Jego miłości do mnie budzę się szczęśliwa, spokojna, z pozytywną myślą na każdy dzień.
Amen. Amen. Ja jeszcze wrócę do tych politycznych kontekstów. Bezmienow, który mówił, zresztą był ruskim szpiegiem w Indiach, no to akurat tam te religie wschodu miał, był pułkownikiem KGB w tamtym czasie przy ambasadzie rosyjskiej w Indiach. Także znał ten świat, wiedział o co komunistom chodzi, znał te doktryny podminowywania kultury Zachodu, niszczenia świadectwa o Jezusie, niszczenia Biblii, wykradania młodzieży, można powiedzieć, z rodzin chrześcijańskich. To wszystko opisał, a potem powiedział, jaki jest ratunek. Bo to jest ciekawe, nie? Że wszyscy tam mówią o Bezmienowie, ale rzadko kto wskaże jego rozwiązanie. Na poważnie weźmie. A on powiedział, no przecież mamy chrześcijaństwo. Mamy Biblię Jezusa Chrystusa. To ja mówię swoimi słowami, on to inaczej powiedział. Albo zatrzymamy ten drenaż mózgów naszych dzieci za pomocą bzdur komunistycznych, które oni w ramach tej rewolucji kulturowej, rewolucji seksualnej i różnej innej, że tak powiem, masowo zatruwają umysły naszej młodzieży. I wtedy przetrwamy. I komunizm padnie jak mucha zeszłoroczna czy śnieg, nie? Bo on nie jest w stanie, on może tylko pasożytować na wolnym świecie, nie? Sam z siebie nie jest w stanie przetrwać. Albo wrócimy do naszych wartości i je ochronimy, albo przepadniemy. I profesor Zybertowicz, no to już tam trochę, że tak powiem, młodsza sprawa, badał właśnie ten fenomen kontroli umysłu, czyli nowe techniki komputerowe i wejście w zdolność do kontrolowania myśli. I napisał taką bardzo ciekawą książkę. Mówi, abstrahuję od tego, co on tam robi dzisiaj, co wspiera i tak dalej, to zostawmy na bok, odłóżmy na bok, a weźmy jego ten dorobek naukowy w tym względzie. Samobójstwo oświecenia. Bardzo, bardzo ciekawa pozycja, gdzie on analizuje mniej więcej te rzeczy, które są związane z odrzuceniem etosu protestanckiego i zostaje już tylko technologia i człowiek jako marionetka technologii. I na koniec tej książki znowu podaje rozwiązanie. I to jest dokładnie takie samo rozwiązanie jak u Bezmienowa, zresztą no to każdy rozsądny człowiek do tego dochodzi. Tylko uczniowie Jezusa Chrystusa w odpowiedniej liczbie, zorganizowani, są w stanie przeciwdziałać temu, można powiedzieć, tej barbarii, która chce zniszczyć naszą cywilizację. To kiedyś chyba Wicherek wyleciał z telewizji. Pamiętacie za co?
Jakiś wiatr ze wschodu pewnie.
Powiedział, a co dobrego może przyjść ze wschodu? Albo Bido, skąd idziesz? No co pytasz?
Bangladesz.
Co pytasz? Jak widzisz? No to tyle, jeśli chodzi o komunizm i religię wschodu.
Na wschodzie musi być jakaś cywilizacja.
Wybaczcie, ale to są nasze poglądy. My się z wami szczerze nimi dzielimy. Oczywiście mamy, tak jak powiedziałem, i przyjaciół, i widzów z różnych części świata i z różnych religii. Ale to nie oznacza, że będziemy wam słodzić, miodzić. Będziemy wam mówić prawdę, bo to jest nasz obowiązek. Po pierwsze, przed Jezusem Chrystusem, to Jego ambasadorami jesteśmy. A po drugie, to jest miłość do was. Bo możecie siedzieć na słupie, w kwiecie lotosu i niech się wam pal i tak dalej. Ale czym się to skończy? Czym się to skończy? Czuć możecie się wspaniale. Nie wiem, czy się oderwiecie od słupa, czy będzie was boleć zupa. I to mam w poważaniu. Ale my troszczymy się o waszą wieczną przyszłość. A Jezus powiedział, ja jestem drogą, nie Budda, nie lama jakiś 165. To Jezus powiedział, ja i tylko ja jestem drogą i prawdą i życiem, życiem wiecznym. Bez Jezusa nie będziesz żył wiecznie w niebie. Bez Jezusa pójdziesz do piekła. Musimy wam o tym mówić dla waszego dobra. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca. Nie ma żadnej innej drogi. Nie przez świętych, nie przez Maryję, nie przez Buddę, nie przez tam na górę Fidżi, każda droga. Wszystko to bzdury. Jezus powiedział, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. A pierwszy papież dołożył, żeby, wiecie, puchło równo. Nie dano ludziom, to są Dzieje Apostolskie, 4:12, na procesie to mówił. O, może jutro zacytuję, jest proces, no to mam cytat. Nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia. Był oskarżony o głoszenie Jezusa Żydom religijnym. Ja o to samo, tylko w innym kontekście kulturowym. Nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Tylko w Jezusie Chrystusie. To jest fundament naszej cywilizacji. Wszystkie te, wiecie, technologie, wojska, kapitalizmy, gospodarka, wszystko fajnie, ale to wyrasta z tego korzenia, z wiary w Jezusa Chrystusa. Bez tego nie byłoby cywilizacji wolnego człowieka.
A w naszej sądzie, czy komuniści kontrolują Franciszka i Dalaj Lamę? Na tak głosuje 81%, na nie 3%. W niewielkim stopniu 4% i nie wiem, 12%.
Już to się zgadzamy znowu, no to tak. Cóż, tak jak mówię, nasz projekt nie jest zwykłą telewizją. My nawzajem się wspieramy, nazywamy to trochę, idziemy po wolność, gnamy dalej, różne tam są określenia, idziemy po wolność, to taki tytuł grupy na Facebooku. Nie wiemy, co jeszcze z tego wyjdzie. Nie? Liczymy na wiele. Liczymy na drugą reformację, na drugi złoty wiek, albo platynowy, nie? Można tak powiedzieć? Niech będzie i platynowy wiek dla Polski, nie? Czy dożyjemy, czy przeżyjemy, czy uda się? Nie wiemy. Ale wiemy, że idziemy w dobrą stronę. Wiecie dlaczego? Bo idziemy za Jezusem. No to proste jak 2 razy 2. A skąd wiemy, że idziemy za Jezusem? Nie, że nam się, wiecie, sen miałem. Tu są proste wskazania, jak iść za Jezusem Chrystusem. On to objawił. My to czytamy i stosujemy. Stąd wiemy, a nie nam się wydaje.
Mówisz o drugiej reformacji, a dziś w dogrywce będzie w ogóle o co Kaman z reformacją, co to w ogóle jest.
O co to chodzi?
Także zapraszamy na 18.
Luther się chciał ożenić, czy jak? A może Henryk VIII?
W sumie ożenił się.
A Henryk VIII,
Henryk VIII
to
parę
chyba
razy.
Sześć żon, a? Kurski dopiero dwie.
Mówisz, że Kurski też będzie reformację robił.
No a czy, kto go wie, teraz jest w państwie protestanckim, to może mu się coś tam zrobić.
Dziękujemy wam bardzo też za wsparcie. Mamy już 250 gitar.
Także... Ładnie to ująłeś, bo jakby powiedzieć 250, a ćwierć tysiąca.
Tysiąca, nie. A jeszcze trzy ćwiartki trzeba zrobić.
Nie, 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 o ćwiartkach to dzisiaj nie.
Także dziękujemy, zachęcamy do wsparcia, tak by do końca kwietnia było 1000. Można przez PayPal, DotPay, przez przelew i przez super chat w trakcie programów.
Myśmy wezwali Morawieckiego. Kukiz też wezwał Morawieckiego. Wodzu, ja biedny żuczek, tylko 200 tysięcy przez 4 lata, co to za interes? No i Morawiecki mówi, a popierał będziesz? Noż jak nie będę, jak będę? 4 miliony 300 poszło za 10 dni. Nie? Myśmy też wezwali Morawieckiego, ale na świadka, żeby powiedział, czy popełnił przestępstwo niszczenia wolności obywatelskiej, wolności słowa, wolności religii i wolności politycznej. Zobaczymy, co sąd jutro zrobi z naszym wnioskiem dowodowym.
I Dworczyka.
I Dworczyka. Trzeba było pisać te maile? Czy ja ci, Dworczyk, kazałem? Żeś ty durny, to co ja poradzę?
Także rozprawa jutro. Zaczynamy transmisję o 11.45. Zapraszamy was serdecznie. Za chwilę głos pastora Boba Krafta właśnie w sprawie sprawy, rozprawy.
Sprawie sprawy.
Bob Kraft, pastor, który wiele czasu też spędził w komunistycznych Chinach, a obecnie nadaje z Hawajów.
Tak, a kiedy rozstrzygały się losy Hongkongu, kiedy jeszcze była szansa, że nie zostanie on wcielony praktycznie do komuszych Chin, pomimo oczywiście deklaracji i obietnic komuchów chińskich, no ale kto by wierzył komunistom, no to tylko na zachodzie część elit, to pastor Bob Kraft był naszym korespondentem z Hongkongu, ale i nadal utrzymujemy więź. No wczoraj mnie zaskoczył, bo ja nie wiedziałem o tym, patrzę gdzieś tam wieczorem, a tu mi wyskakuje na Twitterze właśnie takie przesłanie od pastora Boba Krafta.
Także to za chwilę fragment tego puścimy. Ja jeszcze a propos Hongkongu przypomnę, że 15 kwietnia w Białymstoku o 17 projekcja filmu Hongkonger w budynku byłego kina Syrena, a teraz jest tam kościół chrześcijan baptystów Droga Zbawienia. To jest ulica Świętego Rocha 23, Białystok, 15 kwietnia, 17.
To ja jeszcze powiem, że w tym samym budynku w dwudziestoleciu międzywojennym był kościół protestancki. Kościół protestancki w Białymstoku właśnie tam był. Komuniści przerobili go na kino, a katolicy, znaczy księża katolicy, bo to tam, wiecie, ludziom to nie przeszkadzało, ale księża dogadali się z komunistami, żeby wieżę, bo ta wieża była naprawdę jak stare zdjęcia Białegostoku. No to była imponująca i widać było tę wieżę w panoramie miasta. No i klerowi to przekazało. To się dogadali z komunistami i wieżę wyburzyli, a z kościoła zrobili kino. Teraz znowu kościół chrześcijan baptystów się tam spotyka.
Ale też się przyda jako kino.
Ale zobaczcie, że musi wynajmować. To jest ta, dlatego mówimy, że żyjemy w państwie katokomuny. Albo tak jak mówi ksiądz profesor Kobyliński, w państwie postkomunistycznym. Bo ci baptyści, którzy byli częścią tej misji barbikańskiej, dzisiaj muszą od miasta wynajmować swój kościół, można tak powiedzieć, nie? A zobaczcie, kościół katolicki ciągle dostaje i więcej za to, co mu komuniści zabrali. A tu
dzięki temu
protestanci
uratuje.
Mieli jeden kościół i do dzisiaj im nie oddali.
Bo kościół katolicki uratuje tu politykę mieszkaniową.
Ale to tylko jak będziemy o niego właściwie dbać, Czarek. To nie tak, nie tak, ktoś... tak, nie, nie tak od razu, nie, nie, nie.
Ktoś stwierdził, że jakby tak Kościół tak miałby zadbać właśnie o te mieszkania, to mógłby te właśnie sprzedać te wszystkie budynki, które ma, tylko za cenę, po której kupił.
O, no i by było. A te mądrości, no to pani Patkowska Semeniuk albo odwrotnie jakoś tam to już sobie odmieńcie.
Także za chwilę Bob Kraft, potem pomyśl dziś pastora Pawła Chojeckiego, chrzest nie zbawia.
No niektórzy, oczywiście no katolicy to tak w ogóle mają tu przeróżne pojęcia. Niekiedy, że zbawia, niekiedy, że częściowo zbawia, że gładzi jakiś wydumany grzech pierworodny, w ogóle nie ma takiego pojęcia w Biblii i tak dalej, ale niestety część protestantów też wierzy, że chrzest jest konieczny do zbawienia. No, to...
A wystarczający?
No właśnie, a nie wiem, czy jakby tylko tak nie mieć wiary, a się ochrzcić, to by zadziałało? Myślę, że część by mogła powiedzieć, że lepiej się ochrzcić, bo chrzest widać, a wiary nie widać. Stare klerykalne myślenie.
Taka to wiara.
Ale nowe narodzenie, drodzy państwo. Można sobie otworzyć Ewangelię Jana, czyli jedną z takich bardziej, można powiedzieć, już pokazujących sens misji Jezusa. Pozostałe Ewangelie bardziej się koncentrują na zapisie tego, co się stało, a Ewangelia Jana koncentruje się na interpretacji, czyli na pokazaniu, po co to się stało. I w samym prologu już tam jest o nowym narodzeniu, że ci, którzy przyjęli Jezusa, to jest 12 werset, tym Bóg Ojciec dał prawo stać się dziećmi Bożymi przez zaufanie Chrystusowi. I dalej jest to rozwinięte, że nie stało to się w wyniku działalności religijnej, ceremonialnej, z woli jakiegoś innego człowieka. To jesteś tylko ty i Bóg. Jezus stoi do twoich drzwi. Żaden pośrednik nie jest ci potrzebny, ani nawet możliwy. Każdy, kto twierdzi, że jest pośrednikiem, jest oszustem.
Także za chwilę pastor Bob Kraft, potem pastor Paweł Chojecki, chrzest nie zbawia i Piotr Setkowicz, kartka z kalendarza o pierwszej audycji konspiracyjnego Radia Solidarność. O 17:00 serwis informacyjny oczywiście, a o 18:00 dogrywka o co Kaman z reformacją, a jutro 11:45 widzimy się w sądzie.
O co Kaman z reformacją też będzie, bo to o to chodzi. Czy jest jedyny, najbardziej powszechny, nie wolno go krytykować i słuchać ruki po szwam, Kościół rzymskokatolicki, czy też protestanci mogą nie wierzyć w katolickie kucypały i zaklęcia. Oto jest ten proces. Będziemy widzieć, co się będzie działo jutro. Zapraszam.
Pastor Paweł Chojecki był moim i państwa gościem. Do zobaczenia.
Ważne jest i wierzę, że jako pastor mogę o tym jasno mówić, że Bóg zawsze wyprowadza dobro z dobra i dobro ze zła. Więc niezależnie od tego, czy wyrok jest słuszny czy nie, Bóg wyprowadzi z tego dobro. Zatem, kiedy stajemy w obliczu tej sytuacji na całym świecie, szczególnie w Polsce, gdzie mam przyjaciół, którzy stoją przed sądem, Bóg może użyć i użyje tego wszystkiego na swoją chwałę. Więc nie bój się i nie lękaj się, bo Pan Bóg Twój będzie z Tobą. Proszę, dołączcie do mnie w modlitwie. Obecnie jestem na Hawajach. Wcześniej byłem 30 lat w komunistycznym kraju, w Chinach. I nie chcę, aby gdziekolwiek na świecie miała miejsce taka sytuacja, że ludzie nie szukają oblicza Pana oraz że sądy traktują ludzi niewłaściwie. Zakończę więc modlitwą i chciałbym prosić, abyście przyłączyli się do mnie. Ojcze, w tej chwili mamy w Polsce przyjaciela i wielu innych przyjaciół i pastorów. którzy muszą zrozumieć, że Ty zawsze wyprowadzasz dobro z dobra, a także wyprowadzasz dobro ze zła. I niezależnie od okoliczności, w jakich się znajdujemy, mamy to zrozumieć i przyjąć. Ojcze, modlimy się, aby ta sytuacja z procesem oddała Ci chwałę i aby Twoje słowa zostały wypowiedziane, a świadectwo co do Twojej rzeczywistości było tego dnia jasne dla każdego, kto je usłyszy. I dziękuję Ci, że mogę dzielić się moim sercem i moją miłością do narodu polskiego. Oni mają wspaniałą, długą historię. Panie Boże, dziękujemy Ci za nią. I modlimy się, Ojcze, za to, co ich dzisiaj spotyka. Mają wokół siebie wiele sił złych i tych nie do końca złych, ale wiele złych sił chce tam sprawić trudności. I modlimy się, Panie, aby ci ludzie mieli jaśniejsze zrozumienie, jak radzić sobie z niesłusznym traktowaniem, kiedy mówić, a kiedy odwrócić się i pójść w przeciwnym kierunku, a następnie pozwolić Tobie zająć się tym, ponieważ Ty jesteś zawsze tym, który ma doskonały plan. Dziękujemy Ci za to w imię Jezusa. Amen. Dziękuję za wszystkich w Polsce. Nadal będę z Wami w modlitwach. Dziękuję.
Od kilku dni mówię o zmartwychwstaniu, nawróceniu i o chrzcie. Żeby czasem nie pozostało w kimś jakichś wątpliwości, że chrzest, czy protestancki, czy katolicki, rozumiany jako ten znak, czy przez pokropienie, czy przez zanurzenie, zbawia, czyli wprowadza człowieka do nieba, no to jeszcze raz ustalmy fakty. Pierwszy fakt: zmartwychwstanie. Najpierw było ukrzyżowanie. Zmartwychwstanie jest dowodem tego, że misja Jezusa została właściwie ukończona. Jezus umarł za nasze grzechy, za Twoje grzechy i zmartwychwstał zgodnie z Pismem Świętym. To oznacza, że za Twoje grzechy ktoś już zapłacił. Czyli droga, bilet do nieba jest już dla Ciebie przygotowany. I teraz Bóg zwraca się do Ciebie z ofertą. Jezus mówi dosłownie: oto stoję u drzwi i kołaczam. Jeśli ty posłyszysz mój głos i drzwi otworzysz, wejdę do ciebie i będę z tobą wieczerzał. Czyli to jest oferta, Jezus już zapłacił za twoje grzechy, a teraz wzywa cię, żebyś ty w niego uwierzył, żebyś ty to przyjął. Ten proces, najważniejszy w życiu człowieka, nazywa się nawróceniem, można powiedzieć utożsamieniem z Jezusem Chrystusem. I to wtedy dokonuje się zbawienie, to wtedy Bóg Ojciec wyrywa cię z ciemności i przenosi na zawsze do Królestwa Jezusa. List do Koloson, pierwszy rozdział, możesz sobie sprawdzić. No i teraz, kiedy już jesteś obywatelem Królestwa Bożego, jesteś na nowo narodzony, Bóg powiedział: a teraz to pokaż publicznie, a teraz to ogłoś światu. I temu służy chrzest wodny. Jest to publiczna manifestacja wiary w Jezusa i też przeżycie dla ciebie, że właśnie tak jak Jezus został zabity i zmartwychwstał, tak ty już uwierzywszy w Jezusa jesteś nowym człowiekiem. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe.
Kwietnia 1982 roku o godzinie 21 Janusz Krakowski i Marek Rasiński nadali z dachu domu przy ulicy Krujeckiej 19/25 w Warszawie pierwszą audycję Radia Solidarność. Przeprowadzono akcję ulotkową, w której informowano, kiedy audycja zostanie nadana i na jakiej częstotliwości. Trwała ona 8,5 minuty. W połowie poproszono, żeby ci, którzy ją słuchają, zgasili i zapalili światło w domach. Następny program w Warszawie nadano 30 kwietnia, a potem przez jakiś czas emitowano te audycje raz w tygodniu. Po Warszawie Radio Solidarność zaczęło nadawać też w Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, Lublinie, Toruniu, Słupsku, Węgorzewie, Piotrkowie Trybunalskim, Świdniku, Jaślej czy Siemianowicach Śląskich. W sumie audycje Radia Solidarność zaś nadano przynajmniej w 30 miastach. Grupy ludzi tworzących i nadających te programy działały niezależnie od siebie, chociaż czasami ze sobą współpracowały. Oprócz nadawania na paśmie radiowym UKF-u, co bardzo utrudniało lokalizację nadajnika, nadawano też na paśmie telewizji i albo w telewizorze słychać było czytany tekst, albo na ekranie pojawiały się napisy, na przykład Solidarność żyje albo Wrona skona. Podłączano się też do radiowęzłów zakładowych albo stosowano tak zwane gadały, czyli głośniki połączone z magnetofonami, które zaczynały działać, gdy ten, kto je włączył, oddalił się już. Twórca Radia Solidarność Zbigniew Romaszewski został skazany na 4,5 roku więzienia, a jego żona na 3. Ale to nie zakończyło działalności radia. W krótkich programach nie można było wiele przekazać i odbiorców nie było zbyt wielu, ale samo nadawanie świadczyło o tym, że Solidarność wciąż istnieje i działa. Zwalczającą je Służbę Bezpieczeństwa wspomagał kontrwywiad wojskowy oraz Służby Bezpieczeństwa innych krajów socjalistycznych. Mimo to radio przetrwało do czerwca 1989 roku.